Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 2 marca 2026 roku, minęła godzina 19.00. To jest program na żywo, program z pytaniami i odpowiedziami, z pytaniami od Państwa, z odpowiedziami ode mnie. Już na samym wstępie informuję o ankiecie. Prosiliście Państwo wczoraj, przedwczoraj o taką ankietę na wieczór geopolityczny, a zatem jest ta ankieta, czy Polska jako członek NATO powinna wesprzeć USA w agresji na Iran. Można głosować przez najbliższe 50 minut na koniec dzisiejszego odcinka, dzisiejszego specjalnego wydania Wieczoru Geopolitycznego, rozstrzygnięcie tejże ankiety. Tak jak informowałem Państwa, w najbliższym tygodniu mniej więcej w okolicach godziny 19 będą te specjalne wydania Wieczoru Geopolitycznego, trwające około 50, może 55 minut, które są takim podsumowaniem najważniejszych wydarzeń z Bliskiego Wschodu, ale nie tylko, no, z tego, co się dzieje wokół agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych na Islamską Republikę Iranu. Tradycyjnie codziennie zapraszam na podcast geopolityczny. W godzinach dopołudniowych ukazują się te odcinki, tak samo jak dzisiaj. Dziękuję Państwu za wyśmienitą frekwencję. Widać, że tematyka międzynarodowa przykuwa uwagę, no ale to oczywiście też zrozumiałe z uwagi na wagę całej tej sytuacji. Natomiast dzisiaj, w dzisiejszym odcinku Wieczoru Geopolitycznego, w pierwszej części chciałbym Państwu przedstawić taki projekt zorganizowania koalicji przeciwko Islamskiej Republice Iranu. Kto mógłby do niej dojść, jakie już poczyniono kroki w tym kierunku, i tutaj chciałem Państwu to zaprezentować, jednocześnie przedstawić takie podsumowanie pierwszych 2 dni tych działań wojennych, zarówno agresji izraelsko-amerykańskiej, ale też odpowiedzi odwetu, uderzeń odwetowych Iranu. Przypomnę tylko, że Iran dokonuje odwetu w myśl, zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych, mówiącym o prawie do samoobrony. To Iran został bezprawnie zaatakowany, doszło do agresji w świetle prawa międzynarodowego ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych i pogwałcenia artykułu 2 ustęp 4 Karty Narodów Zjednoczonych. To tyle na sam początek. Tradycyjnie proszę pisać wersalikami słowo pytanie, następnie treść właściwą, abym w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania mógł się ustosunkować do Państwa pytań. I tutaj na samym wstępie już trzeba powiedzieć o koalicji E3. Koalicja E3, znana skądinąd w kontekście wojny na Ukrainie, to koalicja Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Te trzy państwa uaktywniły się również w kontekście sytuacji na Bliskim Wschodzie, tej agresji izraelsko-amerykańskiej na Iran, i już władze w Londynie, Paryżu i Berlinie zapowiedziały możliwość działań militarnych, działań po prostu wojennych przeciwko Iranowi. Mówi się tutaj o działaniach obronnych, no ale wiemy doskonale, jak są wynaturzone dzisiaj wszystkie te pojęcia związane z pokojem, z obroną i tak dalej. Sama Rada Pokoju Donalda Trumpa przecież błyskawicznie stała się radą wojny. To, co jest istotne, to fakt, że już władze w Londynie zgodziły się na wykorzystanie swoich baz przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. Tutaj przede wszystkim chodzi o bazy sił powietrznych, baza Fairford w Anglii i baza na wyspie Diego Garcia na Oceanie Indyjskim. No i oczywiście cała ta nowomowa mówiąca o przeprowadzaniu, cytuję, defensywnych nalotów na irańskie wyrzutnie i składy rakiet. Koniec cytatu. No to oczywiście pachnie Orwellem. To pachnie Orwellem. O defensywie, o obronie, o pokoju mówią ci, którzy po prostu wszczynają wojny napastnicze. No i to spotkało się zresztą z dość ostrą reakcją wśród polityków partii rządzącej. Część lejburzystów uważa, że Donald Trump złamał prawo międzynarodowe. No, to oczywiście nie jest jakieś wielkie odkrycie. No tak, oczywiście, że Donald Trump złamał prawo międzynarodowe, ale nie tylko. Złamał także konstytucję Stanów Zjednoczonych. No ale to o tym już Państwu mówiłem. Wracając do koalicji E3, to widzimy tutaj, że jest szukanie pretekstu. Mówi się o możliwości przeprowadzenia działań militarnych przeciwko Iranowi w odpowiedzi na ataki, które byłyby wymierzone w obiekty wojskowe państw europejskich na Bliskim Wschodzie. No i te informacje przekazał kto? No przekazał rząd federalny Niemiec, że takie operacje miałyby mieć charakter, no a jakże? Oczywiście, obronny, odwetowy, defensywny. Nic nowego. To stara propaganda w tym zakresie. Natomiast mamy już do czynienia z pewnymi faktami, o których możemy mówić, to znaczy Iran w ataku odwetowym, w samoobronie. No bo tutaj mamy do czynienia z uruchomieniem artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, dokonał uderzeń na różnego rodzaju obiekty wojskowe i infrastrukturalne w 14 państwach. To pokazuje też zdolność Iranu ofensywną, także jeżeli chodzi o, powiedziałbym, operowanie danymi wywiadowczymi, satelitarnymi danymi wywiadowczymi. Moim zdaniem bez wsparcia chińskiego byłoby to co najmniej trudne w przypadku Islamskiej Republiki Iranu. Te rakiety i drony irańskie dosięgnęły Izraela. Rakiety balistyczne także spadły na Izrael, spadły oczywiście na Zjednoczone Emiraty Arabskie, Burj Al Arab znalazło się w ogniu, lotnisko w Abu Zabi, w Dubaju hala lotniska została trafiona, jest chaos, jeżeli chodzi o ruch lotniczy, no to część Polaków, którzy tam spędzali wakacje, czy też byli w interesach, utknęła, to wiemy z tych relacji medialnych. W Bahrajnie z kolei kwatera główna 5. floty marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych została dosięgnięta właśnie rakietami, dronami irańskimi. W Kuwejcie terminal lotniska Strak, zbombardowana została także baza lotnicza Ali al-Salem. W Katarze doszło do ataku na największą w regionie amerykańską bazę sił powietrznych Al-Udeid. W Arabii Saudyjskiej z kolei eksplozje w Riyadzie, mówi się także o jednej z rafinerii, która została trafiona w Jordanii, też spadły także irańskie rakiety w Iraku, amerykańskie bazy wojskowe właściwie w całym kraju były celem ataków, jeden z największych był na Irbil. W Oman, Syria, Cypr, to ważne akurat, bo tu baza Wielkiej Brytanii została trafiona, o tym za chwilę jeszcze powiem, baza Królewskich Sił Powietrznych, także nastąpiło uderzenie w bazę francuską w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w bazę NATO w Ali al-Salem w Kuwejcie, która była dowodzona przez Włochów. No, mamy do czynienia z szybką eskalacją tego konfliktu i z przekształcaniem się tego konfliktu naprawdę w wojnę regionalną. I w kontekście tego ataku odwetowego Iranu na bazę wojskową brytyjską na Cyprze mówi się wprost o możliwości uruchomienia artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli Traktatu Waszyngtońskiego. Zatem mamy do czynienia z sytuacją bardzo niebezpieczną i widać, że dzisiaj państwa grupy E3 szukają pretekstu do tego, aby uruchomić artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Wszystkie te informacje, które do nas docierają, czyli ta kwestia dronów, które uderzyły we francuską bazę morską w Abu Zabi, czy właśnie w bazę RAF-u na Cyprze, pokazują, że mamy do czynienia już z szukaniem tego pretekstu. Zresztą lotniskowiec francuski Charles de Gaulle został skierowany z Morza Bałtyckiego na Morze Śródziemne. Widać także zresztą, że USS Abraham Lincoln został wycofany, można powiedzieć, z dala od wybrzeży Iranu, z daleka od Zatoki Perskiej. Nie wiemy, czy jest to skutek tych uderzeń rakietowych Iranu, do czego przyznał się Korpus Strażników Rewolucji, co zostało następnie zdementowane przez dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych, przez CENTCOM, no ale faktem jest, że USS Abraham Lincoln oddalił się od wybrzeży Iranu, co mogłoby znamionować, że jest ta obawa o ewentualne zniszczenie, czy też nawet zatopienie tegoż lotniskowca, choć z drugiej strony byłby to pretekst też do eskalacji tego konfliktu. Dziś, 2 marca 2026 roku, odbyła się konferencja prasowa, o czym chciałem także Państwa poinformować. Konferencja prasowa Pita Hekseta, nomen omen, sekretarza wojny. sekretarza wojny, który no, powiedział, wypowiedział się niezwykle ostro, niezwykle ostro. I chciałem Państwu tutaj już na żywo, na gorąco w Wieczorze Geopolitycznym zacytować to, co sekretarz wojny Stanów Zjednoczonych powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej. To jest fragment, cytat. Ameryka, niezależnie od tego, co mówią instytucje międzynarodowe, będzie prowadzić precyzyjną, śmiercionośną kampanię. Wykorzysta pociski, myśliwce, drony i inne działania. To wszystko zaangażujemy. Nie będziemy przejmować się zasadami. Nie będziemy przejmować się tworzeniem państwowości. Będziemy walczyć do wygranej i nie zatrzymamy się. Oczywiście, jak w każdej wojnie o tej skali, będą ofiary. Tak jest zawsze i z wdzięcznością oddajemy cześć poległym żołnierzom. Koniec cytatu. A zatem mamy zapowiedź wojny wprost totalnej. Wojny do końca, wojny do zniszczenia państwowości irańskiej. Historia ostatnich 25 lat pokazuje, że Stany Zjednoczone generalnie nie przejmowały się tworzeniem państwowości. Przypomnijmy sobie. Inwazja na Afganistan, inwazja na Irak, zniszczenie państwowości syryjskiej, zniszczenie państwowości libijskiej. Wszędzie tam Stany Zjednoczone nie przejmowały się skutkami, nie przejmowały się tym, że zostaną zniszczone podstawy państwowości, że zapanuje chaos, że zapanuje terror, że zapanuje hekatomba dla ludności cywilnej. Tym się absolutnie Stany Zjednoczone nie przejmowały. Zdaniem analityków, badaczy Brown University w Stanach Zjednoczonych, uniwersytetu, który realizuje program Cost of War, czyli koszty wojny, w wyniku wojen napastniczych, które zostały wszczęte przez Stany Zjednoczone od 2001 roku, zginęło blisko milion ludzi. I wszędzie tam, gdzie właśnie realizowano strategię, o której powiedział dziś Pete Hegseth, gdzie nie przejmowano się tworzeniem państwowości, następowała jeszcze większa anarchia, jeszcze większy chaos, jeszcze większy terror niż kiedykolwiek był na tych terenach. To są fakty, o tym mówimy. Ilekroć mówimy dzisiaj o państwowości irańskiej, mówimy o wojnie napastniczej amerykańskiej, musimy też przywoływać operacje pod kryptonimem Ajax. Operację z 1953 roku przeprowadzoną przez służby wywiadowcze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które doprowadziły do obalenia demokratycznie wybranego premiera Mossadegha. Była to operacja prowadzona przez CIA, operacja, która no, doprowadziła do później szalejącego terroru już w Iranie, co oczywiście doprowadziło także miało swoją, że tak powiem, istotną przyczynę w przeprowadzeniu rewolucji islamskiej w 1979 roku. Ja nie spodziewam się tego, aby po tej wojnie w Iranie nastał spokój, jakkolwiek się ta wojna nie zakończy. Nie sądzę, aby tam nastąpiła nagle, że tak powiem, zapanował kraj mlekiem i miodem płynący i została wprowadzona jakaś demokracja i tak dalej. No to są oczywiście głodne kawałki, które słyszeliśmy wielokrotnie z ust amerykańskich dyplomatów i wojskowych. Dzisiaj przynajmniej tyle, że Stany Zjednoczone nie ukrywają swoich celów, to znaczy nie silą się na mówienie o wprowadzeniu demokracji, o tym, że będą dbać o bezpieczeństwo państwowości irańskiej, o bezpieczeństwo obywateli Iranu. No nie, mamy prosty, jasny przekaz. Amerykanie prowadzą śmiercionośną kampanię. Zaangażują wszystko to, co mają, nie będą się przejmować zasadami, nie będą przejmować się tworzeniem państwowości. No i w tym kontekście, szanowni państwo, jeżeli widzimy montowanie koalicji, tworzenie koalicji antyirańskiej, nie sposób odnieść się do tego, co dzisiaj państwu w podcaście geopolitycznym zaprezentowałem. Nie będę powtarzał tego oczywiście, natomiast no, trzeba powiedzieć o tym stanowisku pana prezydenta Karola Nawrockiego, który no, wprost po prostu poparł agresję Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, mówiąc o tym, że, cytuję, upada groźny reżim irański, który dozbrajał Rosję w jej napaści na Ukrainę, i zagrażał innym państwom na Bliskim Wschodzie. Koniec cytatu, dodał tutaj jeszcze pan prezydent, jesteśmy razem z naszymi sojusznikami. No póki co wojnę z Iranem prowadzą dwa państwa, Stany Zjednoczone i Izrael. Wiemy doskonale, że Stany Zjednoczone są oczywiście sojusznikiem państwa polskiego w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale nic mi nie wiadomo, aby Izrael był sojusznikiem państwa polskiego. No widocznie zdaniem pana prezydenta Karola Nawrockiego Izrael jest również sojusznikiem państwa polskiego. Skandaliczna wypowiedź. Uważam, że pan prezydent w ogóle nie powinien się wypowiadać w tej sprawie. Polska powinna się trzymać z dala od tego konfliktu. Z dala od tego konfliktu. To nie jest nasza wojna. Musimy sobie zdawać sprawę, że angażowanie się Polski i tego typu wypowiedzi, jak wypowiedź no właśnie pana prezydenta, może narażać Polskę na odwet. Na odwet także terrorystyczny ze strony szyickiej osi oporu. To są bardzo lekkomyślne, bardzo nieprzemyślane moim zdaniem słowa, które mogą mieć daleko idące skutki. Jeżeli doszłoby niestety do zagrożenia bezpieczeństwa państwa polskiego w związku z próbą wciągnięcia nas do tego konfliktu, no to niestety odpowiedzialność polityczna będzie spadać również na barki prezydenta Karola Nawrockiego. Kompletnie niepotrzebne. Nie wiem, jakich ma doradców pan prezydent Karol Nawrocki w pałacu, w tym kontekście akurat wojny na Bliskim Wschodzie, ale myślę, że ma bardzo złych doradców. I trochę przypomina właśnie prezydenta Andrzeja Dudę w takich swoich zachowaniach dość chaotycznych i takich bardzo, powiedziałbym, lizusowskich pod kątem w stosunku do Izraela i do Stanów Zjednoczonych. No ale to jakby osobna sprawa. Natomiast, szanowni państwo, pytacie państwo, tutaj jeszcze w tej pierwszej części chciałbym państwu przedstawić takie krótkie podsumowanie po dwóch dniach wojny. Jak wygląda ta wojna z Iranem, czy będzie to największy błąd polityczny Donalda Trumpa w całej jego karierze. No to z jednej strony widzimy przewagę technologiczną państwa Izrael i Stanów Zjednoczonych, to widać zresztą, ale pamiętajmy jedną rzecz, że przewaga technologiczna nie decyduje o długości starcia. Nie zawsze decyduje o długości starcia. Bardzo istotne jest to, jaka będzie wytrzymałość, odporność systemu władzy w Islamskiej Republice Iranu i jakie będą zdolności do zadawania ciosów odwetowych. Na razie widzimy sytuację, w której strategia wojenna Iranu jest dosyć prosta. Z jednej strony chodzi o to, aby oślepić, zneutralizować zdolności rozpoznawcze sił amerykańskich i izraelskich na Bliskim Wschodzie. Widzieliśmy zresztą to niszczenie instalacji radarowych, między innymi w Bahrajnie, a następnie wystrzeliwanie tanich i niskiej jakości rakiet i dronów. Też tych rakiet jeszcze przestarzałych, tych starych Shahedów. Chodzi o to, aby przeciążyć system obrony powietrznej przeciwnika, aby uszczuplić arsenał izraelskich i amerykańskich systemów przechwytujących. I gdy w amerykańskim bateriom obrony przeciwlotniczej, tym systemom obrony powietrznej zacznie się wyczerpywać amunicja, no a prędzej czy później zacznie się wyczerpywać, to wtedy Iran planuje wystrzelić większe i niebezpieczniejsze rakiety hipersoniczne, pociski balistyczne, rakiety manewrujące, które no, dokonają znacznie większych zniszczeń. Już teraz mamy informacje, chociażby z doniesień amerykańskich mediów, że w Waszyngtonie zaczyna rosnąć niepokój. Tam w Pentagonie, w Białym Domu liczono na to, że zabójstwo polityczne Ajatollaha Alego Chameneiego wywoła rozpad państwowości irańskiej, że to będzie krótka kampania, 2-3 dni. No, okazuje się, że tak się nie stało, że nastąpiła konsolidacja wokół flagi, że Iran przeniósł ciężar wojny na kraje regionu, obciążając całą gospodarkę światową w perspektywie i że zasoby systemów obrony powietrznej Stanów Zjednoczonych no nie są, to nie jest worek bez dna, one się kurczą, aby zneutralizować jedną rakietę irańską, potrzebna czasem 2-3 rakiet przechwytujących, bardzo drogich, których rezerwy wcale nie są duże. w Stanach Zjednoczonych. Pamiętamy politykę Bidena i trwonienie tych zapasów amerykańskich na rzecz Ukrainy i zabawa w proxy war z Rosją, zabawa w wojnę zastępczą, która Stanom Zjednoczonym kompletnie nic nie dała, poza osłabieniem właśnie tych zdolności, jeżeli chodzi o rezerwy. I w tym kontekście chciałem tutaj Państwu przytoczyć doniesienia dziennika Washington Post. Amerykański dziennik Washington Post napisał, że w Waszyngtonie narasta przekonanie, że wojna z Iranem może, uwaga, wymknąć się spod kontroli, że nastrój w Pentagonie jest napięty i wręcz paranoiczny. To jest cytat. Powołuje się oczywiście Washington Post na anonimowe źródło, natomiast wskazuje, że sytuacja jest bardzo poważna. I też powołuje się na wysokich rangą urzędników amerykańskich, także tych z Pentagonu, którzy uważają, że istnieje tam coraz większa realna obawa, że wojna z Iranem może potrwać tygodniami. Tygodniami. No ale to może bardzo mocno nadwyrężyć i tak ograniczone zapasy amerykańskich systemów obrony powietrznej. I to jest coś, co spędza dzisiaj sen z powiek amerykańskim wojskowym. Przypomnę tylko, że generał Dan Kane, najwyższy rangą amerykański dowódca, ostrzegał Donalda Trumpa, że sytuacja może się wymknąć spod kontroli, że sytuacja może być nieprzewidywalna, że to się może odbić na zdolnościach odstraszania Stanów Zjednoczonych, także na Indo-Pacyfiku. I to absolutnie zlekceważył Donald Trump. To tutaj widzimy, że to zostało zlekceważone. Natomiast ta postawa Pita Hegseta wskazuje też, że w mojej ocenie, ja cały czas podtrzymuję swoją opinię, że jednym niestety z możliwych scenariuszy tej wojny, jeżeli zacznie wymykać się spod kontroli, no to będzie użycie broni jądrowej. To będzie użycie broni jądrowej. Nie wiem, kto jej użyje, czy Izrael, czy Stany Zjednoczone, ale takie scenariusze moim zdaniem są rozważane. Jest nas ponad 2200 osób na żywo. Dziękuję Państwu za wyśmienitą frekwencję. Jeszcze jedna sprawa. Moim zdaniem to oświadczenie pana prezydenta Karola Nawrockiego odbyło się pod pewnym naciskiem lobby proamerykańskiego i proizraelskiego w Polsce. Są moim zdaniem, ja oczywiście... To jest taka analiza poszlakowa, ale patrząc na zachowanie establishmentu polityczno-medialnego III Rzeczpospolitej, uważam, że już są naciski robione na państwo polskie, na polskie instytucje wywiadowcze, że te naciski już były od dawna, to już nawet nie mówimy o miesiącach, ale o latach, jeżeli chodzi o współpracę w kontekście przygotowania do zmiany porządku geostrategicznego, geopolitycznego na Bliskim Wschodzie. Takie naciski były. Pytanie, z jakim skutkiem. Natomiast dzisiaj widzimy, że jest ten nacisk, aby Polska mocniej zaangażowała się we wsparcie Stanów Zjednoczonych i Izraela. Jakby to powiedział prezydent Nawrocki, we wsparcie sojuszników. No nie wiem, kiedy Polska podpisywała jakikolwiek pakt polityczno-militarny z Izraelem, może ktoś z Państwa słyszał o takim pakcie, może podobnie jak umowa z Ukrainą podpisana 2 grudnia 2016 roku, to jest ukrywane. Pamiętajmy, że tamta umowa była ukrywana przed Polakami przez kilka ładnych lat. Nie była publikowana, nie była upubliczniona. Może istnieje jakieś tajne porozumienie decydentów z Warszawy z decydentami w Tel Awiwie czy w Jerozolimie, o którym nie wiemy. To jest bardzo zastanawiające, te słowa pana prezydenta Karola Nawrockiego o tym, że jesteśmy razem z naszymi sojusznikami. To jest cytat. W kontekście agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych, niesprowokowanej niczym agresji na Islamską Republikę Iranu, są bardzo wymowne. Moim zdaniem świadczy to o coraz potężniejszych naciskach na ośrodki decyzyjne III Rzeczpospolitej, aby Polska włączyła się w ten konflikt. I to jest bardzo niebezpieczne. Już, szanowni Państwo, zwróćcie uwagę na temat dzisiejszego odcinka, tego specjalnego wieczoru geopolitycznego. Szykowanie koalicji do wojny z Iranem. Jeżeli grupa E3, czyli ten spiritus movens także wsparcia dla Ukrainy, jeżeli chodzi o kraje powiedziałbym europejskie, członków NATO, niekoniecznie Unii Europejskiej, no bo przecież po Brexicie Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej, no to już widzimy, już widzimy, że mamy do czynienia z próbą tak montowania takiej koalicji. I moim zdaniem będzie szukanie pretekstu. Będzie szukanie pretekstu, aby włączyć kraje europejskie, europejskich członków NATO, kraje Unii Europejskiej do wojny z Iranem, jeżeli nie będą sobie radzić Izrael i Stany Zjednoczone, a już widzimy, że wielowarstwowy system obrony powietrznej Izraela nie jest szczelny, że jest przeciążony i to na tym pierwszym etapie wojny. Ja Państwu powiedziałem o tej strategii Teheranu. Pamiętajmy, że władze w Teheranie dysponują rozbudowaną infrastrukturą podziemną. Szacuje się, że mają około 25 tak zwanych miast rakietowych, czyli podziemnych ośrodków, gdzie każde z nich ma od kilkunastu do nawet 60 silosów. Liczne tunele, stanowiska startowe ukryte pod terenami zurbanizowanymi. No, zniszczenie takich instalacji to jest proces ogromnie kosztowny. Tego się nie da zrobić w 3 dni. To jest absurd. Jeżeli Iran, Islamska Republika Iranu zachowa spoistość systemu politycznego, zwartość i lojalność służb specjalnych, organów bezpieczeństwa, będzie bardzo trudno szybko przeprowadzić taką kampanię wojenną, o której powiedział Pete Hegseth. Musimy sobie zdawać sprawę, że sam atak na taką powierzchnię nie wystarczy. Iran otwiera te wejście do tuneli nocą, dokonuje szybkich odpaleń rakiet, dronów. To jest niezwykle skomplikowane technologicznie. Niezwykle skomplikowane technologicznie. Warto mieć to na uwadze, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, strategia Iranu jest taka, aby najpierw sparaliżować, oślepić systemy rozpoznawcze, to częściowo się udało, niszczyć instalacje radarowe, następnie wystrzeliwać tanie drony, tanie rakiety, przeciążyć system obrony powietrznej i następnie uderzyć rakietami manewrującymi, pociskami balistycznymi czy pociskami hipersonicznymi. To jest strategia Iranu i dlatego już teraz widać tę nerwowość. To montowanie koalicji międzynarodowej jest efektem ponoszenia istotnych strat przez Stany Zjednoczone, przez Izrael. Już sam Hegseth zakłada straty osobowe w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych. No pomijam, kończąc pierwszą część dzisiejszego wydania wieczoru, myślę, że absolutnie skandalem jest wypowiedź ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który lituje się nad 3 zabitymi żołnierzami amerykańskimi, czyli żołnierzami państwa agresora, a kompletnie przemilcza zbombardowanie, bestialską zbrodnię wojenną, zbombardowanie szkoły dla dziewcząt na południu Iranu. Mówiłem wczoraj o kilkudziesięciu ofiarach, dzisiaj w podcaście o 100, ponad 100 dziewczynkach. Już teraz mamy informację, że to jest ponad 150 dziewczynek zabitych po prostu w wyniku tego bombardowania. I tutaj wyrazów współczucia nie ma, wyrazów modlitwy i tak dalej, i tak dalej. No widzimy jak, ale to jest piłowanie gałęzi, na której się siedzi. Jeżeli się, że tak powiem, aprobuje działania agresora i łamanie prawa międzynarodowego, to się to moim zdaniem zemści na establishmencie III Rzeczpospolitej, bo jeżeli można w świetle reflektorów porwać prezydenta niepodległego państwa czy zabić najwyższego przywódcę polityczno-duchowego, niepodległego państwa, to również można to zrobić w stosunku do przywódców, prezydentów, premierów, ministrów innych państw. Tak? Wynika to z pewnej logiki działań Izraela i Stanów Zjednoczonych, tylko jest to logika szalenie niebezpieczna dla państwa polskiego, dla III Rzeczpospolitej. Tyle mojego wprowadzenia, szanowni państwo, a teraz już odpowiadam na państwa pytania. Przypominam, że ankieta jest cały czas dostępna dla państwa. O, dziękuję za tak liczne głosowanie, ponad 1400 głosów. Jest ponad 2600 osób na żywo, także zachęcam do głosowania. Czy Polska jako członek NATO powinna wesprzeć Stany Zjednoczone, USA w agresji na Iran, na Islamską Republikę Iranu? Zachęcam do głosowania, jeszcze przez 20 minut można głosować. A teraz, A teraz pytania. Deszczu 774. Czy jak Iran wystrzeli rakiety balistyczne na USA i zostaną te rakiety zestrzelone rakietami z bazy w Redzikowie, to będzie można uznać Polskę za stronę w konflikcie? No myślę, że jednak trajektoria lotu mogła być nieco inna. Pytanie, czy realnie dzisiaj Iran posiada takie rakiety, które byłyby w stanie dosięgnąć Stany Zjednoczone? Z dostępnych informacji wynika, że nie. No ale może o czymś nie wiemy, może jest ma w dyspozycji na przykład rakiety chińskie albo jakieś komponenty, z których jest w stanie zbudować. Myślę, że już sam fakt, że Polska jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i że artykuł 5 mógłby być uruchomiony, czy to przez Stany Zjednoczone, tak jak w 2001 roku po ataku na World Trade Center, czy przez Wielką Brytanię w kontekście tej bazy na Cyprze, czy przez Francję w kontekście tej bazy, o której powiedziałem, no jest to możliwe. Jest to możliwe. Tu nie musi być kwestia, że rakiety balistyczne byłyby zestrzelone na terytorium Polski. Polska jest członkiem NATO. Artykuł 5 pociąga nas do pewnej odpowiedzialności. Od decydentów państwa polskiego, od zwierzchnika sił zbrojnych, od rządu, od parlamentu będzie zależeć, jaka ewentualnie byłaby skala pomocy, której Polska miałaby udzielić Wielkiej Brytanii, Francji, Stanom Zjednoczonym i tak dalej. Czy Włochom na przykład. Idziemy dalej. Straty amerykańskie oczywiście rosną i są ukrywane. Zresztą z obu stron też ukrywają. Wiemy, że po stronie irańskiej, jak podał irański Czerwony Krzyż, jest ponad 500 już ofiar. Mówiło się o 555 ofiarach, ale to jeszcze dzisiaj rano, to co Państwu podawałem w podcaście geopolitycznym, no niestety liczba ofiar będzie rosła. Wojtek 7229. Czy prezydent Nawrocki jest absolwentem szkoły liderów Departamentu Stanu USA? Tak jest i myślę, że to jest jeden z ważnych kluczy do zrozumienia decyzji o tym oświadczeniu nieszczęsnym, które dzisiaj Państwu zacytowałem. Użytkownik Dariusz Sroczyński. Czy Iran przed agresją zgodził się na warunki Izraela-USA? Nie, nie zgodził się. To były warunki demilitaryzacji tak naprawdę Iranu. Iran jako niepodległe, suwerenne państwo ma prawo do swojego programu rakietowego, do rozwijania energetyki jądrowej. Żądania Izraela i Stanów Zjednoczonych polegały na tym, że Iran miał się całkowicie wyzbyć swojej energetyki jądrowej, miał się wyzbyć także całego swojego programu rakietowego. Na jakiej podstawie? A na jakiej podstawie państwo Izrael ma broń jądrową? Kto dał prawo 9,5-milionowemu państwu, aby dysponowało bronią jądrową? Użytkownik Mariusz Baszczyk. Pytanie. Czy prokuratura powinna ścigać z artykułu 117 kodeksu karnego tych, którzy pochwalają izraelsko-amerykańską wojnę napastniczą przeciwko Iranowi? No jeżeli byli ścigani ludzie, którzy mówili czy pochwalali działania rosyjskie na Ukrainie, to dlaczego obecnie nie mieliby być ścigani ci, którzy pochwalają wojnę napastniczą Izraela i USA przeciwko Iranowi? Na artykuł 117 kodeksu karnego, a konkretnie ustęp 3 tego artykułu 117 mówi o tym wyraźnie, że każdy, kto pochwala wszczynanie i prowadzenie takiej wojny napastniczej, podlega karze. I to niestety mamy tutaj podwójne standardy. Widać tę hipokryzję, tę obłudę całego tego establishmentu, czy większości tego establishmentu III Rzeczpospolitej. Spójrzcie Państwo na prostą kwestię. Agresja izraelsko-amerykańska rozpoczęła się od ataków dekapitacyjnych, czyli od morderstw politycznych. Szacuje się, że oprócz Alego Chameneiego, Ajatollaha, najwyższego przywódcy, zginęło także od kilkunastu do kilkudziesięciu najwyższych rangą przywódców politycznych, dowódców wojskowych i tak dalej. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś szczegóły, bo mamy jednostronne informacje ze strony mediów amerykańskich, które się tam chwalą, prawda, sukcesem, są pokazywane grafiki. Nie jestem w stanie tego zweryfikować. Faktem jest, że doszło do takiego uderzenia rakietowego na Teheran. Sam Iran przyznał, że zginął śmiercią męczeńską dla szyitów, oczywiście Ajatollah Chamenei. Natomiast faktem jest, że Rosja nie prowadzi ataków dekapitacyjnych na taką skalę. To znaczy Rosja w ogóle nie rozpoczęła tych swoich działań określanych przez jednych jako proxy war, czyli tak jakby powiedział Marco Rubio, że jest to wojna zastępcza stoczona między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Rosja nie rozpoczęła od ataków dekapitacyjnych. Nie było uderzenia rakietowego na kancelarię prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, nie było ataku na kancelarię premiera, nie było ataku na Radę Najwyższą, budynek parlamentu. Wielokrotnie o tym mówiłem. No, porównajmy te dwa działania wojenne. No, to są zupełnie inne światy. Mimo że Rosja ma zdolności do uderzenia, ma rakiety balistyczne, ma rakiety manewrujące, ma pociski hipersoniczne, ma drony dalekiego zasięgu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia niestety w polskiej infosferze z łamaniem, z naruszeniem artykułu 117 ustęp 3 kodeksu karnego i pochwalaniem wojny napastniczej przeciwko Islamskiej Republice Iranu. I nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że tym powinna się zająć prokuratura. Natomiast no jeżeli przykład idzie z góry, jeżeli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej publicznie pochwala agresję przeciwko niepodległemu państwu, no to o czym my mówimy? Idziemy, szanowni państwo, dalej z państwa pytaniami. Dużo dyskusji, bardzo się cieszę, cenię sobie państwa zdanie. SureGPT, czy opcja Samsona może zostać użyta przez Izrael jako ostatnia deska ratunku, jeśli konwencjonalne siły obronne zawiodą, a istnienie Izraela będzie zagrożone? Tak, no oczywiście, to o tym się wielokrotnie mówiło. Przypomnę tylko państwu historię z 1973 roku, czyli wojnę Jom Kippur. Wtedy doszło do zatrzymania wojsk syryjskich. Stary Asad zresztą zatrzymał te wojska syryjskie, bo tam były informacje wywiadowcze, to znaczy siły zbrojne syryjskie miały informację, że dowódcy, generałowie izraelscy są zdeterminowani do użycia broni jądrowej. I ta opcja Samsona, czyli taka no, właściwie nieoficjalna doktryna izraelska, doktryna militarna, mówi o tym, że w sytuacji takiego bezpośredniego zagrożenia egzystencjalnego dla Izraela może on odpowiedzieć zmasowanym atakiem jądrowym na potencjalnego agresora. Przede wszystkim na jego centra kierowania państwem, centra dowodzenia i tak dalej. No, to oczywiście nawiązuje do tej biblijnej przypowieści o Samsonie, no, prawda, który po złapaniu przez wrogów zniszczył kolumny świątyni, ginąc pod nimi razem z tymi agresorami, z tymi oprawcami. I mówi się na razie, że to Iran, dokonując przeniesienia w pewien sposób strategiczny działań wojennych też na inne kraje Zatoki Perskiej, stosuje taką opcję Samsona, że chce dokonać, powiedziałbym, takich turbulencji, istotnych turbulencji na rynku energetycznym, w całym systemie gospodarczym świata. No i pytanie, czy Iran doszedł już do tej opcji, czy jest to przesadzone? Moim zdaniem na razie Iran konsekwentnie realizuje te opcje przeciążania systemów obrony powietrznej, oślepiania systemów radarowych i tak dalej. Przekroczyliśmy liczbę 3000 osób na żywo. Dziękuję państwu za tę wyśmienitą frekwencję. Idziemy dalej z państwa pytaniami. Andrzej Bielski. Panie doktorze, czy uważa pan, że zaistniała sytuacja może spowodować zwiększenie prowokacji w Polsce? No niestety tak. To jest bardzo dobre pytanie. Dziękuję za to pytanie. Uważam, że tak. Tak jak mówiłem państwu na wczorajszym wieczorze geopolitycznym, tak jak mówię w licznych wywiadach, których teraz udzielam, że obawiam się, że wzrośnie ryzyko różnego rodzaju prowokacji pod obcą flagą, próby zrzucenia winy na Iran, na szyicką oś oporu, na szyickie organizacje, tak aby doprowadzić do konsolidacji Sojuszu Północnoatlantyckiego, aby całe NATO zaangażowało się w wojnę z Iranem. Obawiam się, że niestety może dochodzić do bardzo różnych prowokacji. Ryzyko wymknięcia się tej wojny spod kontroli i przekształcenia się w znacznie większy konflikt jest całkiem duże. Mówiłem państwu o tym, że jeżeli nie dojdzie do zażegnania wojny Afganistanu z Pakistanem, wówczas ten konflikt też się może rozlać właściwie od Turcji aż po Indie. To jest ta groza sytuacji dzisiaj. To jest ta groza sytuacji. Ja apeluję, naprawdę apeluję do decydentów III Rzeczpospolitej o powściągliwość w słowach. Te słowa prezydenta Nawrockiego są kompletnie były kompletnie niepotrzebne. To niestety zwiększa ryzyko ataków i różnego rodzaju prowokacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wojtek 7229. Czy są panu znane wypowiedzi emerytowanego pułkownika US Army Douglasa McGregora na temat napaści USA i Izraela na Iran? Jakie jest pana zdanie na temat jego ocen i komentarzy? Słucham, oczywiście, że słucham. Nie ze wszystkim się zgadzam. Śledzę już od kilku lat w kontekście także wojny na Ukrainie. Myślę, że niektóre opinie są na wyrost czy też przesadzone, ale jest też wiele celnych, że tak powiem, uwag i na pewno warto słuchać pułkownika McGregora. Nie ze wszystkim się trzeba zgadzać, ale myślę, że jest to jeden z tych komentatorów amerykańskich, których zdecydowanie warto słuchać także w kontekście wojny na Ukrainie, tych wszystkich przemian geostrategicznych. Także jak najbardziej znam i słucham. Idziemy dalej z Państwa pytaniami. Pietrek, czy Chiny zrealizowały zapowiedź wstrzymania eksportu minerałów ziem rzadkich do USA? Znaczy, mówimy tutaj mówimy o ograniczeniach, o zwiększeniu kontroli. Ze wszystkich dostępnych źródeł dotyczących Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej wynika, że tak. Stąd ta nerwowość po stronie amerykańskiej, próby odcięcia Chin od dostaw węglowodorów. Zresztą widzimy, że te ataki na rafinerie w Rosji, też dobre pytanie w kontekście wojny na Ukrainie, dlatego zastanówmy się, dlaczego takie głębokie ataki na rafinerie w Rosji? Przecież Ukraińcy nie mają takich zdolności satelitarnych, takiego rozpoznania. To jest oczywiste, że bazują na danych brytyjskich i przede wszystkim amerykańskich. I tutaj oczywiście jest to głębokie rażenie rafinerii rosyjskich, aby także uderzyć w interesy energetyczne, w interesy gospodarcze Chin. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że tutaj nie chodzi o interesy Ukrainy, o ukraińską integralność terytorialną. Absolutnie nie. No to jest to, co powiedział Marco Rubio. Proxy war. Wojna zastępcza. I w tym przypadku wojna na Ukrainie stała się nie tylko wojną zastępczą, to też może być dla Państwa w pewien sposób zaskakujące, ale w mojej ocenie jest tak, że wojna na Ukrainie następuje transformacja wojny na Ukrainie. Z proxy war Stanów Zjednoczonych i Rosji w proxy war Stanów Zjednoczonych i Chin, bo te ataki na rafinerie w głębi Federacji Rosyjskiej, to nie jest tylko i wyłącznie uderzenie w interesy gospodarcze Rosji. To jest uderzenie w ewentualne alternatywy importu węglowodorów do Chińskiej Republiki Ludowej. To jest też istotna kwestia i warto na to patrzeć. To, że Wołodymyr Zełenski się uaktywnił obecnie i mówi, że no właściwie to daje ofertę, że Ukraińcy mogą tutaj wspomóc walkę z Iranem, bo mają know-how, jeżeli chodzi o drony. No widzimy, że Ukraina jest dzisiaj takim wielkim poligonem doświadczalnym dla wielu państw, ale jest także, tak jak powiedziałem, staje się elementem proxy już nie tylko w starciu z Rosją, ale także z Chinami, co jest niezwykle istotne w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie. Tutaj użytkownik MarMZ8KV, posłuchajcie Jeffreya Zaksa. No też myślę, że warto posłuchać. To człowiek, który był jednym z ojców tak zwanej transformacji ustrojowej w latach 90. czy na przełomie lat 80. i 90. w Polsce, a obecnie wypowiada się niezwykle interesująco w kontekście geopolityki, w kontekście przemian międzynarodowych. Też polecam posłuchać, co mówi Jeffrey Zaks. Użytkownik Bartek Molik, czy afera Epsteina jest sprzęgłem do tych wydarzeń. Tak jak mówiłem wczoraj i przedwczoraj, moim zdaniem jest to jeden z ważnych elementów. Absolutnie nie możemy tego lekceważyć. Jest wojna, konflikt jest elementem przykrycia. dzisiaj na czołówkach gazet amerykańskich, od Washington Post, New York Times, po mniej znane periodyki, od portalu Axios przez telewizję Fox News czy CNN, zobaczycie Państwo przede wszystkim jeden temat. Tematem numer jeden jest wojna z Iranem. Nikt już nie mówi o 3 milionach stron afery Epsteina, nikt nie mówi o licznych nagraniach, o umoczeniu czołowych polityków, ludzi ze świecznika, celebrytów, wielkiego biznesu, z ludzi z Big Techów, z Big Farmy, którzy bywali na wyspie grozy Epsteina i tak dalej, i tak dalej. No, widzimy całą operację, która przypomina nieco scenariusz filmu Fakty i Akty, który zresztą Państwu we wczorajszym wieczorze geopolitycznym polecałem. Użytkownik Dan NR, niech pan wspomni o odrzuconych rozmowach z USA przez Iran. Rozumiem, że chodzi o te najnowsze propozycje rozmów, gdzie czy minister Abbas Araghchi, czy inni dostojnicy irańscy powiedzieli, że nie będą rozmawiać, nie będą paktować z agresorem, no, który się posuwa do zabijania dziewczynek na ulicach irańskich miast, gdzie pojawiają się wprost wypowiedzi, że to jest walka z ludźmi od afery Epsteina, którzy no, zajmowali się tym, czym się zajmowali w Stanach Zjednoczonych, a teraz dokonują morderstw politycznych, ale też morderstw zwykłych, niewinnych cywilów, dzieci na ulicach irańskich miast. Michał Białobrzewski. Czy strategia Iranu wciągania państw w zatoki w konflikt nie zdeterminuje stworzenia koalicji państw przeciw Iranowi i inwazji lądowej? Myślę, że patrząc na kraje zatoki, patrząc na te ostatnie działania 6 państw Rady Zatoki Perskiej, widać, że jest taka próba. Widać, że Izrael i Stany Zjednoczone naciskają na stworzenie takiej koalicji lądowej. Pytanie, czy to w ogóle, że tak powiem, dojdzie do skutku, biorąc pod uwagę skalę konsekwencji. Zniszczenie grozi Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonym Emiratom Arabskim, nie wspominając o Kuwejcie, Katarze, Bahrajnie, całkowite zniszczenie instalacji. Całkowita niezdolność do eksportu węglowodorów. No, to byłaby katastrofa dla tych państw. Oni muszą się liczyć ze skutkami. Do tej pory no, na przykład władze Emiratów Arabskich żyły w takim błogim przeświadczeniu, że Dubaj jest Szwajcarią Bliskiego Wschodu i że tak będzie po wsze czasy, że można no, w ten sposób się angażować geopolitycznie po stronie Izraela i nie mieć żadnych konsekwencji z tego. No, okazuje się, że nie, że powrotu do sytuacji sprzed tej wojny już raczej nie będzie. I moim zdaniem to jest ogromne ryzyko dla państw regionu. Zresztą porównując potencjały, nawet spójrzcie Państwo na geografię. Ponad 1 628 000 km2 Iranu. Największa armia w ogóle w regionie. Także armia lądowa, ale to jest ponad 600 tysięcy ludzi w czasie pokoju pod bronią. Do tego oczywiście setki tysięcy ludzi w Korpusie Strażników Rewolucji, w organizacjach, w policji, w innych organach bezpieczeństwa. No to jest dzisiaj potęga militarna i biorąc pod uwagę także topografię, każda tego typu operacja w regionie oznaczałaby ogromne ryzyko dla tych państw, ryzyko odwetu. Już jedna z rafinerii w Arabii Saudyjskiej jest wyłączona z pracy, a to oznacza potężne problemy gospodarcze. To oznacza potężne problemy gospodarcze. Szanowni Państwo, powolutku zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka. Tak jak powiedziałem, wieczory geopolityczne, specjalne wydania w związku z wojną na Bliskim Wschodzie, z agresją USA i Izraela będą w okolicach 50 minut trwały. Także chciałbym tutaj podsumować ankietę. Czy Polska jako członek NATO powinna wesprzeć USA w agresji na Iran? Zagłosowało 2360 osób, 97% nie, tak, 3%, tak Państwo zagłosowaliście. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie. Miażdżąca przewaga tych, którzy nie chcą angażowania Polski w nie naszą wojnę. Dziękuję za udział w ankiecie. Dziękuję Państwu serdecznie za dzisiejszą Państwa obecność. Ponad 3200 osób na żywo i zapraszam jutro przed południem na podcast geopolityczny, a o godzinie 19:00 na specjalne wydanie Wieczoru Geopolitycznego. Na dziś już Państwu dziękuję, życzę dobrego wieczoru, spokojnego, bezpiecznego. Kłaniam się Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro.